Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Śledząc losy pierwszych chrześcijańskich władców Europy, którzy dostąpili chwały ołtarzy, możemy śledzić zarazem ścieżki, jakimi kroczyła Europa, przeobrażając się z pogaństwa w chrześcijaństwo. Możemy podziwiać, jak wielka mądrość Kościoła towarzyszyła tym wydarzeniom. To niestety ogromnie kontrastuje z obecnymi czasami, usiłującymi wyrzucić poza nawias wszystko, co jeszcze może przypominać, iż Europa była niegdyś katolicka. Usiłowałem dotychczas przedstawić władców frankońskich i burgundzkich, którzy z czasem utworzyli jedno państwo i które stało się uniwersalnym chrześcijańskim cesarstwem w Europie. Dziś chcę przenieść się do Brytanii, której władca w czerwcu 601 roku wraz ze znaczną grupą swoich dworzan przyjął chrzest. Władcą tym był Ethelbert. Zasiadł na tronie Kentu już jako ośmiolatek. Wprawdzie początkowo władzę sprawowała za małoletniego króla Rada Królewska. To jego ponad 50-letnie rządy okazały się dla tej wyspy zbawienne. Chrześcijaństwo żyło jeszcze w Brytanii, jednak po podbojach plemion germańskich przeszło krwawe prześladowania. Trudno było liczyć na to, że tamtejsi chrześcijanie podejmą się misji wśród germańskich najeźdźców, Anglów i Sasów. Dwie były iskry, które rozpaliły Brytanię. Jedną był wielki papież Grzegorz I, a drugą małżonka króla Ethelberta, wywodząca się z frankońskich Merowingów, Berta, która potrafiła znaleźć drogę do serca swego męża. Na czele misji zorganizowanej przez papieża stanął przeor klasztoru świętego Andrzeja w Rzymie, Augustyn, który przybył do Brytanii z grupą 40 mnichów. Pełne uroku było to spotkanie świętego mnicha ze świętym królem. Jacques Bosset, biskup i nadworny kaznodzieja króla Ludwika XIV, opisując tę scenę, zauważył, że nie ma nic piękniejszego w historii Kościoła. Była Wielkanoc 597 roku. Ethelbert siedział pod drzewem w towarzystwie swoich dworzan i wojowników. Ujrzał zbliżających się ku niemu procesjonalnie 40 mnichów, niosących wielki srebrny krzyż i obraz Chrystusa na płótnie, śpiewających gregoriańskie hymny. Potem wywiązała się bardzo swobodna rozmowa. Augustyn opowiedział o Bogu, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Potem bardzo dyskretnie zadziałała królowa Berta i mnisi otrzymali zezwolenie swobodnego głoszenia swojej religii i zgodę na osiedlenie się w pobliżu królewskiej rezydencji. Cała Brytania wydawała się otwarta dla Ewangelii. W dzień Zielonych Świąt 601 roku król Ethelbert przyjął chrzest. Jeszcze w tym samym roku Augustyn został konsekrowany na arcybiskupa Canterbury i został głową kościoła w Anglii. Pod koniec roku w Boże Narodzenie ochrzcił 10 tysięcy Anglów i Sasów. Pełen entuzjazmu król Ethelbert oddał arcybiskupowi swój pałac w Canterbury, który stanie się na prawie 1000 lat stolicą biskupią prymasów Anglii. Zmieni to dopiero król Henryk VIII, wprowadzając anglikanizm. Praca ewangelizacyjna prowadzona przez Augustyna przy wielkim wsparciu Ethelberta postępowała tak szybko, iż w 601 roku papież musiał przysłać nową grupę misjonarzy. Jednocześnie ustanowił dwie metropolie i 24 biskupstwa. Ethelbert wspierał misję ewangelizacyjną, ale także poszerzał granice swojego królestwa, zabezpieczając je jednocześnie od napaści wrogów. Zasłynął też jako doskonały administrator i prawodawca. Do naszych czasów szczęśliwie zachował się zbiór praw oparty na prawie salickim króla Ludwiga. Doczesne szczątki Ethelberta oraz jego małżonki Berty złożono w katedrze świętych Piotra i Pawła w Canterbury, gdzie wcześniej pochowano arcybiskupa Augustyna. Oczywiście, żeby w pełni pozyskać Anglię dla chrześcijaństwa, upłynie jeszcze sporo czasu. Jednak dzieło zostało rozpoczęte, a do Anglii przeniknęły wraz z chrześcijaństwem język łaciński, elementy prawa rzymskiego. Powstawały szkoły katedralne i klasztorne, a niektóre z nich staną się potężnymi ośrodkami umysłowymi i zaczną promieniować na cały kontynent, niosąc Ewangelię tym, którzy jej jeszcze nie poznali. To z jednego z takich ośrodków wyjdzie święty Bonifacy, apostoł Niemiec. Szczęść Boże!